Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Tu Radio Watykańskie.
Benedykt XVI wskazał na potrzebę odkrywania na nowo Eucharystii jako źródła nadziei.
Ojciec Święty spotkał się z uczestnikami sesji plenarnej Papieskiego Komitetu do Spraw Międzynarodowych Kongresów Eucharystycznych.
Aktualna sytuacja duszpasterstwa akademickiego to temat rozmowy z odpowiadającym za tę kościelną działalność we Wrocławiu księdzem Mirosławem Malińskim.
Tematem cyklicznej audycji Piotra Samerka będzie sytuacja finansowa ambasady polskiej przy Watykanie w okresie II wojny światowej.
9 listopada na magazyn zapraszają
Barbara Marczewska
i ojciec Stanisław Tasiemski.
Kongresy eucharystyczne odbywające się za każdym razem na innym kontynencie są zawsze źródłem duchowej odnowy i zachętą dla Kościoła do dawania świadectwa Chrystusowej miłości. Podkreślił to Benedykt XVI, spotykając się z uczestnikami sesji plenarnej Papieskiego Komitetu do Spraw Międzynarodowych Kongresów Eucharystycznych. Papież zwrócił uwagę, że stanowią one opatrznościową okazję do ukazywania ludziom, że Eucharystia to dar Boży dla życia świata. Taki właśnie jest temat zaprezentowanego na obecnej sesji dokumentu podstawowego na Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny, który odbędzie się w czerwcu 2008 roku w Quebecu w Kanadzie. Pomocą w przygotowaniach do tego wydarzenia, zapowiedział Ojciec Święty, będzie najbliższa posynodalna adhortacja apostolska. Papież zbiera w niej wskazania ostatniego synodu biskupów poświęconego Eucharystii. Benedykt XVI wyraził też radość z faktu, że wielu chrześcijan odkrywa dziś na nowo adorację eucharystyczną.
Jakżeż bardzo dzisiejsza ludzkość potrzebuje odkrywania na nowo w sakramencie Eucharystii źródła swej nadziei. Dziękuję Bogu, że wiele parafii obok pobożnego odprawiania mszy świętej wychowuje wiernych do adoracji eucharystycznej. Pragnąłbym, by również w związku z najbliższym Międzynarodowym Kongresem Eucharystycznym praktyka ta szerzyła się coraz bardziej.
Naszym gościem jest ksiądz Mirosław Maliński, duszpasterz akademicki we Wrocławiu. Witamy serdecznie.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Proszę księdza, duszpasterstwo akademickie żyje obecnie w nowych warunkach, w nowej sytuacji. Ksiądz sam poznał duszpasterstwo akademickie jako student we Wrocławiu. Czym to duszpasterstwo, w którym ksiądz uczestniczył jako student, różni się od tego, które dzisiaj prowadzi?
Ludzie młodzi jak ludzie młodzi są ci sami w zasadzie. Młodość ma swoje prawa, piękne prawa zresztą. Młodość to jest entuzjazm, młodość to są nadzieje, młodość to jest przyszłość. Zmieniło się za to bardzo wiele. Przede wszystkim, jak popatrzymy trochę statystycznie, to studentów we Wrocławiu jest 133 tysiące około. Także to jest ogromna rzesza. To jest chyba obecnie największa grupa społeczna. I to stanowi ogromne wyzwanie. W zasadzie teraz studiujący to jest większość społeczności młodych ludzi. Ci studiujący ludzie też mają zupełnie inną perspektywę pokusy nawet dużego awansu społecznego i także zawodowego. Coraz częściej niezwykle rzetelnie podchodzą do studiów, coraz częściej studiują dwa kierunki, a czasami nawet i trzy. Coraz więcej czasu poświęcają się studiowaniu i ten czas wolny zaczyna być bardzo roztropnie wykorzystywany. To, co z tym czasem wolnym zrobić, którego jest tak w sumie jednak niewiele, zaczyna być coraz bardziej tak ekonomicznie wykorzystywany. Dużo rozrywki oczywiście, ale też coraz częściej stawiają sobie bardzo poważne pytanie. Najpoważniejszym pytaniem, jakie sobie stawiają, to czy są w stanie założyć dobrą rodzinę, czy są w stanie wychować swoje dzieci. I te pytania są bardzo poważne i bardzo głęboko nurtujące bardzo wielu młodych ludzi. Żyją trochę w strachu przed założeniem rodziny. Coraz częściej wchodzą w to życie z nie najlepszym doświadczeniem własnej rodziny, a także z obserwacją porażek ludzi, którzy żyją dookoła. I dlatego odkrywają, że życie rodzinne to nie jest coś, co się samo stworzy, tylko trzeba to wymyśleć w sobie, trzeba to w sobie jakoś ustawić, trzeba to w sobie poukładać. I to jest dla mnie ogromną nadzieją, że to wchodzenie w życie rodzinne staje się coraz bardziej przemyślane i coraz bardziej wypracowane.
na ile dla księdza, na ile dla duszpasterzy wrocławskich jest jakimś wzorem to, co robił ksiądz Karol Wojtyła ponad pół wieku temu?
Oczywiście mocne wrażenie na studentach robi ten nurt intelektualny, który Jan Paweł II wypracował i cała jego uwaga poświęcona także rodzinie, płciowości, erotyce także. To jest cały nurt, który jest bardzo obecny do tej pory w duszpasterstwie. W zasadzie tu kroczymy dokładnie odkryciami Jana Pawła II, cała jego antropologia i to stanięcie tak bardzo blisko studentów, które stało się już klasyką życia duszpasterzy akademickich, gdzie duszpasterze w każdej chwili są w stanie bardzo blisko studentów być, także w wypoczynku ich, także w przeżywaniu czasu wolnego, także w wędrówkach po górach, kajaki. Ja już nie wiem, ile spływów kajakowych żeśmy przepłynęli, ale wszędzie gdzieś tam na nich był Jan Paweł II wcześniej. Tak samo w górach to ma miejsce. On otwarł drogę, otwarł pewien kierunek, otwarł także styl takiego bezpośredniego obcowania ze sobą w braterskim spotkaniu. I sądzę, że ten styl kontynuują. Bezapelacyjnie wszyscy duszpasterze w Polsce, Wrocław trochę różni się od całej Polski też, takim darem pewnym to się zrodziło na skutek tego, że mamy dobrą kontynuację. Są duszpasterze, którzy dłuższy czas są duszpasterzami. I to pozwoliło na stworzenie takiej atmosfery współpracy zarówno duszpasterzami, jak i także duszpasterstwami. To jest cały czas poszukiwanie, co możemy razem wspólnie stworzyć.
Właśnie, na ile to jest problem konkurencji, na ile problem poszukiwania sukcesów?
We Wrocławiu wiemy doskonale, że żadnej konkurencji nie ma. 133 tysiące to robi wrażenie. Tych duszpasterstw tak naprawdę działających jest kilkanaście. W związku z tym pole jest tak ogromne do zaorania, a tych koni łożących jest naprawdę niewielu. Także nie ma mowy o żadnej konkurencji. Jest absolutnie współpraca, jest współtworzenie i są przyjaźnie. My się przyjaźnimy jako duszpasterze. Przyjaźnią się studenci z różnych ośrodków. Istnieje MORDA, czyli Międzyośrodkowa Rada Duszpasterstw Akademickich, która skupia szefów wszystkich duszpasterstw. Owocem tego jest na przykład obóz w Białym Dunajcu, obóz adaptacyjny, który jesteśmy w stanie przygotować na około 700 młodych ludzi, którzy zaczynają studia. I widzę, że to w Polsce powoli tak się dzieje też w innych ośrodkach. Coraz częściej tę współpracę widać. Coraz częściej duszpasterze różnych ośrodków współpracują ze sobą, co jest pięknym znakiem czasów.
Proszę księdza, dzisiaj tak często się dzieje, że spora część albo większość studentów pracuje i równocześnie studiuje. Jak udaje się dotrzeć do nich z tą propozycją duszpasterstw?
Bardzo trudno, niezwykle trudno. To są często studenci zaoczni, którzy przyjeżdżają do Wrocławia czy do każdego ośrodka większego, gdzie studiują w zasadzie na koniec piątku albo w sobotę rano i całą sobotę mają zajęcia i także w niedzielę mają zajęcia. Nawet nie udało nam się wypracować jakiejś mszy świętej, która była dla nich o dobrej porze. Mimo, że nasz ośrodek znajduje się bardzo blisko uniwersytetu, ale do tej pory jakoś nie wiemy, jak to zrobić. Bo w sobotę już są już tak zmęczeni, że myślą tylko o tym, żeby gdzieś przenocować, a od rana w niedzielę zaczynają zajęcia i mają gdzieś tam pół godziny przerwy po drodze. I jak je skończą, to myślą o tym, żeby trafić z powrotem do swoich domów, dojechać jeszcze na noc. I jest to, sądzę, poważny problem. Są próby podejmowane mszy świętej na przykład na uczelniach, w przerwie między zajęciami. Jakieś takie próby są w Polsce podejmowane, o tym wiem, ale we Wrocławiu jeszcze cały czas się przyglądamy temu. Są studenci też, którzy we Wrocławiu mieszkają na stałe, pracują i studiują, no i to jest dużo łatwiejsze już. Ten kontakt jest z nimi i oni są też bardzo pożyteczni w naszym środowisku, ponieważ to zaangażowanie zawodowe troszkę innej perspektywy ich uczy, także życiowej i innego spojrzenia, czasami nawet bardziej dojrzałego.
Co duszpasterstwo proponuje młodym? Jak się mogą spotkać? Czego mogą się nauczyć?
To, co próbujemy stworzyć we Wrocławiu, to przestrzeń pewną. Duszpasterstwo stworzy pewną przestrzeń, w której ci młodzi ludzie mogliby sami tworzyć. To chodzi o współtworzenie. Współtworzenie spotkań, współprowadzenie spotkań. Bardzo wiele spotkań w naszym duszpasterstwie prowadzą sami studenci. To są inteligentni, dojrzali ludzie, bardzo często już dobrze wykształceni, którzy mają dużo już do powiedzenia także. I są w stanie sami zorganizować cały cykl spotkań, nazwać ten cykl, także określić, jaka tematyka i w jakiej formie przedstawiona jest najbardziej potrzebna w danym momencie. Także to jest współpraca, współtworzenie i zagospodarowanie pewnej przestrzeni, którą duszpasterstwo ma stworzyć. Drugi nurt to pytanie, co my jako społeczność, jako grupa młodych ludzi możemy stworzyć, dać innym. I tutaj rysuje się powoli bardzo piękny nurt wychodzenia w kierunku młodzieży szkół średnich. Teraz rusza we Wrocławiu taki projekt warsztatów studenci licealistom. On jest skierowany właśnie do szkół średnich o poszukiwaniu wartości własnej osoby. na tle tego, co się dzieje w gimnazjach, w szkołach średnich, to sądzę, że jest bardzo cenny nurt. No i także absolwenci powoli biorą na siebie odpowiedzialność za młodzież w mieście także. Powstało Młodzieżowe Centrum Informacji i Rozwoju, które prowadzą absolwenci duszpasterstw akademickich. Ono powstało przy Urzędzie Miasta. Na bazie tego centrum pragniemy współpracować z różnymi grupami młodych ludzi w mieście. Jest bardzo odważny projekt PABACH, gdzie ludzie, którzy mają jakoś tam poustawiane sprawy związane właśnie z rodziną, z wizją rodziny, z wizją seksualności, pewną antropologią porządkowaną, idą do pubów i tam w pubach, gdzie są młodzi ludzie, rozmawiają z tymi młodymi ludźmi, którzy najbardziej tej rozmowy potrzebują, którzy do kościoła nie przyjdą po prostu, a którzy bardzo tej rozmowy potrzebują. Właśnie dzisiaj rusza taki cykl. Pani Magda Umer będzie rozmawiała w jednym z pubów o tym, jakiego męża, jakiego człowieka widziała w swoim życiu. Czasami to muszą być ludzie, którzy mają jakieś nazwisko też, żeby inni przyszli na to spotkanie. Ale jest to jakaś ważna próba wyjścia do młodych ludzi, którzy są zupełnie na zewnątrz kościoła.
Proszę księdza, po roku 89 w dużej mierze absolwenci duszpasterstw akademickich kształtowali oblicze Polski. Czy studenci, którzy dzisiaj chodzą do duszpasterstw, będą kształtowali oblicze za 10-15 lat naszej ojczyzny?
No mam taką nadzieję, ponieważ to są ludzie, którzy są w jakiś sposób uporządkowani wewnętrznie. Także mają ogromne wsparcie w nadziei, jaką daje nam Chrystus i wizję pewną, wizję także rodziny, wizję społeczną. To zresztą się już dzieje. Wybory są za tydzień. Od nas duszpasterstw oczywiście, że studenci startują w tych wyborach już jako studenci. Pragną się włączać w budowanie społeczności lokalnej. Z takim pytaniem, co studenci mogą dać dla całej społeczności Wrocławia. To jest piękne spojrzenie, bo to nie jest postawa roszczeniowa. Co wydrzeć, co zahrapczyć, tylko co studenci mogą dać, w jaki sposób mogą być przydatni. Także realizujemy już pewne też programy, na przykład program Kocham Polskę teraz, realizowany w duszpasterstwie, który ma wyczulić nas na to, czym ma być patriotyzm teraz, w tych czasach, w tych dniach, gdzie studenci odkrywają także, jakie są przestrzenie, z których powinniśmy być dumni z Polski, a których nie znamy zupełnie. Ostatnio spotkanie z himalaizmem. Okazuje się, że prawie żadne zimowe wejście na 8-tysięcznik nie obyło się bez Polaków. Jesteśmy absolutnie czołówką światową. I warto, żeby studenci trochę dowiedzieli się także o tej dobrej Polsce, tej pięknej Polsce, tej wspaniałej Polsce, którą mamy i z której powinniśmy być dumni.
Czy też zdarza się, że na przykład w dyskusjach, które dotyczą oblicza Polski, przenoszą się jakieś podziały polityczne, te, które spotykamy w mediach?
Tak, oczywiście, że w duszpasterstwie, tak jak jesteśmy, studenci mają bardzo różne poglądy polityczne. I na jednym spotkaniu są zwolennicy i PiSu, i Platformy, i jeszcze innych ugrupowań. Naszym zadaniem, jestem o tym absolutnie przekonany, jest doprowadzić do współpracy, do współdziałania i współtworzenia. Zrobić wszystko, co potrafimy, aby na plan dalszy zeszły spory, które muszą być też, bo musi być ścieranie się programowe jakieś. Ale jednak próbować cały czas szukać wspólnej platformy jakiejś, na której można współpracować w tworzeniu dobra. I tutaj sądzę, że w ogóle rola Kościoła chyba jest w tym momencie bardzo ważna i bardzo konieczna nawet. Szukanie jakiejś zgody społecznej, szukanie współpracy, szukanie współdziałania, współtworzenia, a unikanie tego, co jest po prostu awanturą jakąś taką intelektualną nawet. Chociaż spory programowe powinny też być.
Dziękuję bardzo za rozmowę i za przybycie do studia. Naszym gościem był ksiądz Mirosław Maliński, duszpasterz diecezjalny we Wrocławiu.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Historia ambasady polskiej przy Watykanie.
Przed mikrofonem Piotr Samerek.
Sytuacja finansowa ambasady. Przyglądając się historii ambasady polskiej przy Stolicy Apostolskiej, warto też spojrzeć na jej funkcjonowanie w aspekcie finansowym. Otóż mimo trudności wojennych, ambasada otrzymywała na swoją działalność pieniądze z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Londynie za pośrednictwem poselstwa polskiego w Bernie. Stamtąd Watykańską Pocztą Dyplomatyczną, albo częściej poprzez szwajcarskiego kuriera dyplomatycznego, pieniądze docierały do polskiej placówki, która od lipca 1940 roku była zamknięta za murami Watykanu. Pieniądze służyły nie tylko na pensje dla pracowników, ale także wydzielony był fundusz propagandowy na publikację materiałów promocyjnych oraz fundusz specjalny. ambasada prowadziła normalną księgowość, czym w czasie pobytu w Watykanie zajmował się ksiądz Mejsztowicz. Trudności z jej prowadzeniem wynikały nie tylko z nieregularnego dopływu pieniędzy w warunkach wojny, ale także z faktu, że na potrzeby placówki używano trzech walut – włoskich lirów, szwajcarskich franków i polskich złotych. Od połowy 1943 roku pensje dla pracowników były wypłacane we frankach szwajcarskich. Ambasada wypłacała uposażenie nie tylko swoim pracownikom, ale też innym pracownikom Ministerstwa Spraw Zagranicznych, którzy w czasie wojny mieszkali w Rzymie. Wśród tych ostatnich znajdował się przedwojenny radca ambasady przy Stolicy Apostolskiej Stanisław Janikowski oraz jej sekretarz Leon Siemiracki. W sumie za pośrednictwem ambasady na terenie Rzymu regularne pobory otrzymywało 11 osób. Ponadto ambasada przeznaczała część swoich pieniędzy w okresie okupacji Rzymu przez Niemców na dożywianie kilkudziesięciu osób ukrywających się w Rzymie. Byli to albo Żydzi, albo polscy dezerterzy z niemieckiego wojska. 1 czerwca, a więc na kilka dni przed zajęciem Rzymu przez wojska alianckie, w kasie ambasady polskiej przy Watykanie znajdowało się 73,5 tysiąca lirów włoskich, 16,5 tysiąca franków szwajcarskich oraz ponad 4 miliony złotych. Pieniądze te podlegały dokładnemu rozliczeniu z Ministerstwem Spraw Zagranicznych w Londynie, które wymagało bardzo skrupulatnej dokumentacji. Zresztą w liście wystosowanym w lipcu 1944 roku z Londynu do polskich placówek dyplomatycznych, zawierającym prośbę o nadsyłanie preliminarza budżetowego na 1945 rok, znajdowało się zastrzeżenie mówiące o zastosowaniu zasady najdalej idących oszczędności. Zasoby finansowe ambasady z czerwca topniały bardzo szybko w związku ze zmianą siedziby, wzrostem cen i obecnością polskiego wojska we Włoszech, co stanowiło okazję do licznych spotkań i uroczystości. Ponadto sytuacja finansowa ambasady uległa też pewnemu pogorszeniu na skutek zmiany budżetu MSZ wyliczonego dotąd we frankach szwajcarskich na funty brytyjskie. Pape pisał 12 września do Londynu o niekorzystnych skutkach takiej decyzji dla ambasady przy Stolicy Apostolskiej i prosił o pozostawienie budżetu ambasady we frankach szwajcarskich i przesyłanie pieniędzy w tej walucie. Z każdym miesiącem ambasada coraz bardziej odczuwała finansowe skutki powrotu z Watykanu do Rzymu. Stosunkowo dobre finansowe funkcjonowanie ambasady za murami watykańskimi wynikało m.in. z tego, że jak pisał ambasador 15 listopada do MSZ w Londynie, Watykan ponosił opłaty za świadczenia, a nawet za zakup papieru i przyborów biurowych, które były nieproporcjonalnie niskie w stosunku do cen rynkowych na mieście. Wynikało to z tego, że posiadając duże zapasy i własne możliwości, nie liczył się Watykan bardzo ze stanem faktycznym. Z braku łączności z miastem wydatki były w ogóle nieznaczne, a poza tym ambasada zużywała resztki zapasów, które jesienią 1944 roku uległy wyczerpaniu. Przeniesienie ambasady z powrotem do Rzymu oznaczało, że wszystkich zakupów trzeba było dokonywać na wolnym rynku, często po prostu na czarnej giełdzie, co powodowało znaczne zwiększenie wydatków. Cena wynajmu willi ambasady i złączone z tym wydatki na służbę, opał, komunikację itd. wzrosły o kilkaset procent. Pogarszanie się sytuacji finansowej ambasady przy Stolicy Apostolskiej szło w parze z pogarszaniem się polskiej sytuacji na arenie międzynarodowej, o czym będziemy mówić za tydzień.
Była to audycja Historia Ambasady Polskiej przy Watykanie w opracowaniu Piotra Samerka.
Zanim się z Państwem pożegnamy, jeszcze wiadomość dla polskich sióstr zakonnych w Rzymie. Zostają wznowione, adresowane do nich dni skupienia w kościele świętego Stanisława przy ulicy Bottega Oscure. Najbliższe spotkanie odbędzie się za półtora tygodnia, w niedzielę 19 listopada o godzinie 16. Zaprasza na nie arcybiskup Szczepan Wesoły.
Tu Radio Watykańskie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Laudetur Jezus Chrystus.